Witamy wszystkich w kolejny lipcowy poranek niedzielny z drugą częścią wykładu o człowieku z początkiem, ale bez końca. W części pierwszej omówiliśmy tę postać ze Starego Testamentu, Enocha. Rozważyliśmy wszystkie wersety biblijne, które o nim traktują. I z tych wszystkich wersetów zatrzymaliśmy się na trzech ważnych wątkach. W części poprzedniej dokładnie mówiliśmy, dlaczego Biblia podkreśla, że Enoch był siódmym po Adamie, jak również o to, że Paweł, pierwsza Mojżeszowa i Paweł w swoim liście mówi o Enochu jako niemożliwym do odnalezienia, że go nie było po tym, jak Pan go zabrał, albo jak go Bóg przeniósł. O tym przenoszeniu też mówiliśmy, jak należałoby to, albo jak można to rozumieć. Ale na tę część obecną, drugą, zostawiliśmy sobie trzeci aspekt godny rozważenia, o którym Biblia także traktuje. W liście Judy możemy znaleźć wzmiankę, że tenże Enoch, przedpotopowy Enoch, prorokował, czyli pozostawił po sobie jakieś proroctwo. O tym proroctwie nie mówiliśmy, o tym proroctwie zechcemy sobie powiedzieć dopiero dzisiaj. I taki też będzie nasz temat. Będzie mu towarzyszyła prezentacja, właśnie się ona pokazuje. Ja na razie jeszcze malutki też tam zostaję, ponieważ nie chcę zniknąć od razu, ale za chwilę zniknę całkowicie, ponieważ będę swoją osobą blokował to, co będzie pojawiało się na ekranie, a nie chciałbym tego czynić. Zatem już znikam z tego ekranu i od tej pory kontynuujemy sobie prezentację, tak jak ona będzie przedstawiana bez udziału żadnych dodatkowych osób, także mojego małego zdjęcia. A więc człowiek z początkiem, ale bez końca. Skupiamy się w części drugiej na proroctwie Enocha, które według Judy 14-15 wersetu on pozostawił. A napisał Juda to w ten sposób. O nich też prorokował Enoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Mocne słowa, będziemy mieli okazję do nich powracać jeszcze w drugiej części naszego tematu, ale na początek zaczniemy od samego proroctwa. No i dobrze byłoby również poczynić wzmiankę na temat tego, że chociaż istnieje tak coś takiego jak Księga Enocha, jest to tak zwana księga apokryficzna, czyli nieuznawana za kanoniczną, za część Starego Testamentu, uznawana jest za natchnioną tylko przez Kościół koptyjski. Tam składają się różne teksty, w niej składa się ona z różnych tekstów, które powstały między 170 rokiem przed naszą erą, a końcem pierwszego wieku naszej ery. Niektóre fragmenty, na przykład 1.9, pewnie takie oznaczenie tam jest, 1.9 jest zgodny z Judy 14-15 wersetem, a w rozdziale 60 w wersecie 8 możemy przeczytać także o siódmym po Adamie, którego to siódmego po Adamie autor nazywa swoim pradziadem. Czyli z tego wniosek, że autor uważał się za wnuka Enocha, skoro tego siódmego po Adamie uważał za pradziada. Bez względu na to, kto jest autorem tej księgi apokryficznej Enocha, nie uznajemy jej za boskie natchnioną przez Boga, a więc za pochodzącą od Boga, lecz szukamy innego proroctwa, które o którym wspomina Juda i które może mieć związek z tymże właśnie Enochem, a szczególnie proroctwa, w którym byłaby zawarta ta treść o karaniu szczególnych bezbożników. Zanim odpowiemy na pytanie, co to za proroctwo, to oficjalnie, bo do tej pory tego oficjalnie nie zrobiłem, chociaż w części pierwszej była o tym mowa, oficjalnie powiążmy dwie postaci Starego Testamentu w jedną. Tak, żeby nie było dwuznaczności. Skoro według Biblii Enoch jest jedynym człowiekiem, który nie umarł, a czytaliśmy tak w 1 Mojżeszowej 5:24, Enoch chodził z Bogiem, a nie było go, gdyż zabrał go Bóg, plus Żydów 1:11:5, to są wszystko rzeczy znane wcześniej, ale tutaj zebrałem je razem w jednym miejscu. Żydów 11:5. Przez wiarę przeniesiony został Enoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż go przeniósł Bóg. Zanim bowiem został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Tyle o Enochu, jedynym człowieku, o którym Biblia mówi, że nie umarł. I skoro Melchizedek jest jedynym człowiekiem, o którym Biblia mówi, że nie ma początku, którego rodziców, matki, ojca nikt nie zna i który wciąż żył, przynajmniej gdy Paweł pisał list do Żydów, i który dodatkowo ma też nie umrzeć, tak jak Enoch ma nie umrzeć, a czytamy o tym w liście do Żydów 7, 3 i 8, powtarzam te dwa wersety, przytaczam je raz jeszcze, 7, 3, bez ojca, bez matki, to o Melchizedeku, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. I werset 8, a tu biorą dziesięcinę umierający ludzie, tam zaś ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Czyli zauważmy szczególnie w wersecie 8 kontrast między umierającymi lewitami, tak? A tu biorą dziesięcinę umierający ludzie, a Melchizedekiem, o którym Paweł pisze, że złożono świadectwo, że żyje. Czyli przynajmniej żył w czasach Pawła. To i tak wystarczająco długo, żeby się dziwić, jak ten Melchizedek mógł dożyć, doczekać czasów Pawła. My rozumiemy, że według Biblii żyje on dalej. Więc skoro takie są fakty na temat tych dwóch postaci, Enocha i Melchizedeka, jedyny logiczny wniosek, jaki z tego może wyniknąć, to to, że przedpotopowy Enoch i popotopowy Melchizedek to jedna i ta sama osoba. A proroctwo wspomniane przez Judę w 14-15 wersecie mogło być podane przez niego przed potopem, gdy był znany jako Enoch, lub mogło być podane przez niego po potopie, gdy już był znany jako Melchizedek. Przy czym nie zostało spisane na papierze czy pergaminie, bo nie mamy takiego proroctwa, a na pewno Bóg zatroszczyłby się, aby dotrwało do naszych czasów, tak jak inne proroctwa Starego Testamentu dotrwały, a niczego takiego Stary Testament nie zawiera, lecz to proroctwo musiało być podane inaczej. Jak musiało być podane? W symbolach Wielkiej Piramidy, którą właśnie zbudował Melchizedek. I to samo w sobie już jest kolejnym dowodem, że Enoch i Melchizedek to jedna i ta sama osoba, gdyż Juda pisze o proroctwie podanym przez Enocha, a tak naprawdę podobnie Melchizedek, który był budowniczym tejże piramidy. Ale skoro Melchizedek to przedpotopowy Enoch, więc dla zasugerowania związku między jedną i drugą postacią, myślę, Juda z tego powodu napisał, że Enoch to proroctwo stworzył, zbudował, pozostawił po sobie, o czym będziemy dzisiaj mówili dosyć więcej, w dość dużych szczegółach. Ale dokładne wyjaśnienie związku Melchizedeka z budową Wielkiej Piramidy zajęłoby nam zbyt dużo czasu. Dlatego odsyłam po więcej szczegółów do innego mojego wykładu Deptani przez Pogan, w którym jest tego tam bardzo, bardzo dużo. A tutaj tylko chciałbym przywołać pewne fakty w skrócie. Czyli innymi słowy skrócę to, co w temacie Deptani przez Pogan pojawia się bardziej szczegółowo. A skrót będzie polegał na tym, że odwołam się do 5 Mojżeszowej, 5, oj przepraszam, nie 5, tylko 2 rozdziału, tu jest błąd na ekranie, więc 5 Mojżeszowa 2, po prostu powtórzyłem 5 dwa razy. 5 Mojżeszowa 2 rozdział wymienia kilka narodów błogosławionych niegdyś przez Boga. I tam możemy znaleźć Edomitów, tak, których Bóg błogosławił również. Są to potomkowie Ezawa, którego imię drugie to Edom, tak? Edom czerwony, stąd Edomici. Tam możemy znaleźć także wspomnianych Moabitów i tam są także wspomniani Moabici i Ammonici. To potomkowie Lota po starszej i młodszej córce. A w wersecie 23 tego 5 Mojżeszowej 2 wymienia on jeszcze tajemniczych kaftorytów. Amos 9:1 także do nich nawiązuje i nazywa tychże kaftorytów Filistyńczykami. Cytuję Amosa 9:7: synowie Izraela, czy nie jesteście dla mnie jak synowie Etiopii, mówi Pan? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi Egiptu, Filistynów z Kaftor i Syryjczyków z Kir? Czy nie wyprowadziłem Filistynów z Kaftor? Więc ta nazwa Filistyni, Kaftoryci, to zależy się od tego, którą nazwę weźmiemy i miejsce ich wyprowadzenia z Boga, Kaftor, czy później Filistyni, od którego to słowa pochodzi Palestyna. Bo Palestyna i Filistyn to w hebrajskim to samo słowo. Peleszetch. Peleszetch. Więc były takie narody błogosławione wcześniej, a jednym z nich byli właśnie ci Kaftoryci. Wymienieni i przez Mojżesza w 5 Mojżeszowej 5, jeszcze raz zwracam uwagę, nie 5 Mojżeszowa, to właśnie 5, sam powiedziałem znowu 5, nie 5 Mojżeszowa 5, tak jak piszę na ekranie, tylko 5 Mojżeszowa 2. Mam pomyłka, więc gdy te narody były błogosławione przez Boga wcześniej, później to błogosławieństwo od nich odeszło. z pewnością z tego samego powodu, o którego odeszło ostatecznie od Izraela, czyli z powodu ich niewierności, ale póki byli wierni, cieszyli się uznaniem i błogosławieństwem Boga. Ciekawe są to rzeczy i same w sobie warte zbadania, no ale to nie jest nasz temat. Naszym tematem jest przyjrzeć się tym kaftorytom, tym Filistynom, ponieważ oni najwyraźniej mieli związek z budową piramidy, a i Melchizedek miał z nimi związek, bo on był tak naprawdę budowniczym tejże piramidy. By zrozumieć powód łaski Boga dla tego ludu, dla kaftorytów, Filistynów, odwołajmy się do świadectwa Herodota, który był greckim historykiem żyjącym przed naszą erą w roku 500. I gdy pisał on o rządach Cheopsa i panującego po nim jego syna Chefrena oraz budowanych przez nich piramidach, to w dziejach swoich, dziejach Egiptu, na stronie 51 pisze tak. Ciekawy cytat. Tak więc przez okres 106 lat Egipcjanie byli narażeni na wszelkiego rodzaju ucisk i nieszczęścia, nie mając w tym całym okresie pozwolenia na uprawianie kultu w swych świątyniach przez 106 lat. Ci dwaj faraonowie, choć Egipcjanie, zauważmy, zabronili kultu fałszywych bogów. Nie dziwne samo w sobie. Cóż to byli za Egipcjanie, za faraonowie, którzy zabronili tego kultu. Najwyraźniej zostali do tego zmuszeni. Czują tak wielką niechęć do pamięci o tych dwóch monarchach, że nawet nie chcą wymieniać ich imion. Swoje piramidy nazywają od imienia Filitisa, który w tym czasie, czyli w czasie budowy Wielkiej Piramidy, pasł bydło w tych miejscach. W tych miejscach, gdzie ta budowa miała miejsce. Tak pisze Herodot o rządach Cheopsa i jego syna Chefrena, w czasie kiedy to ci faraonowie zabraniali kultu fałszywych bogów w Egipcie, przez co popadli w niełaskę u swojego własnego narodu, który był tym zniesmaczony. Wydawca dzieł Herodota tak komentuje te słowa, które Herodot zapisał. Niektóre piramidy w Egipcie były nazywane piramidami pasterza Filitisa. Mówiono o nich, że zostały zbudowane przez ludzi, którymi Egipcjanie się brzydzili. Dzięki czemu możemy mieć pogląd na temat tych, którzy wznieśli te budowle. Pasterzami, o których mowa, prawdopodobnie byli Izraelici. Tutaj znowu aż Izraelici, no pewnie nie Izraelici, ale ci, którzy później byli kojarzeni z Izraelem i z tym miejscem, w którym, tak, z Palestyną, gdzie ci Izraelici mieszkali. Ale zauważmy, jak ten ślad idzie w kierunku tych, którzy później zamieszkiwali Palestynę, Izraelici. Tak wydawca, współczesny człowiek, dzieł Herodota to odebrał, tak to skomentował, że o to musiało chodzić Herodotowi. Próbując zrozumieć, dlaczego Cheops zakazał kultu fałszywych bóstw, tak, Stanley Landwake stwierdza w swojej książce, widzimy ją tutaj po prawej stronie, Pochodzenie i znaczenie Wielkiej Piramidy, taki jest tytuł tej angielskiej pozycji, więc on stwierdza, że powodem zakazu przez Cheopsa oddawania czci fałszywym bóstwom musiał być jakiś inny bóg, przeniesiony z zewnątrz przez tych, którzy podbili Egipt i zamieszkiwali dolną jego część, dolną część Egiptu przy delcie Nilu i podporządkowali sobie większość kraju. Do tego stopnia, że mogli rozkazywać egipskim faraonom, co mają czcić, a czego nie mają czcić. No i tam czytamy, cytujemy teraz Wake'a, Stanleya Wake'a. Kim był ten dziwny bóg, można prawdopodobnie określić na podstawie narodowości Filitusa, którego imię jest wymieniane przy okazji piramid. M. Budinger logicznie tożsamia Filitusa z Salatisem, pierwszym królem Hyksosów, a profesor Dunsker stwierdza, że imię tego pierwszego, czyli Filitus, wskazuje, że Hyksosi byli plemieniem semickim i to takim, które bezpośrednio graniczyło z Egiptem na wybrzeżu Syrii, Filistynami, od których całe syryjskie wybrzeże było przez Greków nazywane Palestyną. Czyli znowu widzimy, kojarzy się to z ludem zamieszkującym wybrzeża Syrii, na wschód od Egiptu. I tak pojawia się tutaj po raz pierwszy nazwa Hyksosów, takiego tajemniczego, wojowniczego ludu starożytności, słynącego z dobrej jazdy rydwanami. Prawdopodobnie dzięki nim odnosili takie znaczące sukcesy. Oni najechali Egipt. Porządkowali sobie władców Egiptu i panowali tam przez wiele lat. Początek inwazji tychże Hyksosów datuje się na rok około 1720 przed naszą erą. Inny pisarz starożytności, Manethon, który był egipskim kapłanem, historykiem, żył także przed naszą erą w roku 300, bardzo ciekawie opisuje ten najazd, panowanie tych najeźdźców, no i zakończenie ich panowania. A pisze tak. Był nasz król, który nazywał się Timaus. Za niego stało się tak, nie wiem w jaki sposób, że Bóg był nam przeciwny. I ze wschodu, zauważmy kierunek, ze wschodu, tak, widzimy sobie mapę, na wschód od Egiptu, to jest właśnie, tak, tak jakby można powiedzieć, na prawo od Egiptu, to są tereny Syrii, Palestyny, tam gdzie później mieszkał i dzisiaj mieszka obecny Izrael, gdzie także mieszkali Filistyni. I ze wschodu w dziwny sposób przyszli ludzie podłego rodu, którzy mieli śmiałość najechać nasz kraj i z łatwością podbili go swą mocą bez żadnej bitwy z naszej strony. Ten cały naród nazywał się Hyksosi, to znaczy królowie pasterze, ponieważ według świętego dialektu pierwsza sylaba hyc oznacza król, a sos pasterz. Tu taka uwaga, że inne źródła podają, że nazwa Hyksosi oznacza władcy obcych krajów. No ale pasuje to i to, bo byli to władcy z obcych krajów, to nie byli rdzenni Egipcjanie, tylko lud, który przybył, najechał na Egipt i go sobie podporządkował. Ale pasuje też królowie pasterze, bo tym się zajmowali, także nie wiem, kto ma rację, albo wszyscy mają rację i można tłumaczyć to i królowie pasterze, a także władcy obcych krajów. Pasują obydwie nazwy, zostawiamy to tak jak jest, nie będę wnikał, czy Hyksosi to bardziej królowie pasterze w tłumaczeniu na polski, czy władcy obcych krajów. Ci ludzie, których wcześniej nazwaliśmy królami, a także pasterzami, oraz ich potomkowie sprawowali władzę w Egipcie przez 511 lat. Czyli dosyć długi był to okres. Druga wojna światowa trwała 6 lat. Zobaczmy sobie, i to dała się we znaki, okupacja 6-letnia, a to sobie wyobraźmy 511 lat. Jak musiało to być długo i co można w tym czasie zrobić, jeżeli ma się wpływ, kontroluje się dany kraj, tak jak Hyksosi go kontrolowali. Potem on opisuje nieskuteczne próby pokonania Hyksosów podejmowane przez rdzennych Egipcjan, aż w końcu pisze, że zawarto układ, na mocy którego oni mieli odejść, opuścić, wyjść z Egiptu. Jak gdyby już po prostu nie mieli tam nic do roboty, więc się dogadali z rdzennymi mieszkańcami, że sobie pójdą, odejdą. I czytamy dalej na ten temat, na tego właśnie odejścia. Po zawarciu tego układu odeszli ze swoimi całymi rodzinami i dobrami, w liczbie nie mniejszej niż 240 tysięcy, udając się z Egiptu w drogę do Syrii. Bali się jednak Asyryjczyków, którzy wtedy panowali w Azji, więc zbudowali miasto w kraju, który teraz nazywa się Judea. I to dostatecznie duże, by pomieścić tak wielką liczbę ludzi. I nazwali je Jerozolimą. Czyli jak zauważ, widzimy ciekawy cytat, który znowu kojarzy, utożsamia Hyksosów, którzy odeszli z Egiptu do Judei, łącznie z Jerozolimą. Ciekawy jeszcze jest jeden cytat z historii narodu żydowskiego od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, autorstwa Palmera. Jedna z zapomnianych książek, taka seria jest klasyków historycznych książek wydawana po angielsku, których do dzisiaj już nikt nie wznawia, a są to klasyki ze starożytności. I tam możemy w tejże książce autorstwa Palmera, zauważmy data powstania, 1883, przeczytać następującą uwagę. Przez wiele pokoleń przed 17 dynastią królów Egiptu prowadzona była długotrwała walka pomiędzy stałymi mieszkańcami tego kraju a pewnym ludem nomadów, zwanym przez pisarzy starożytności pasterzami. Walka ta zakończyła się pokojowym ustanowieniem dynastii tych ludzi na tronie Egiptu pod nazwą Hyksosów, inaczej pasterskich królów. Tutaj też tłumaczy autor tych Hyksosów jako królów pasterzy albo pasterskich królów. Więc takie są źródła historyczne na te tematy z kilku różnych miejsc, nie tego samego autora, a wszyscy mówią tak samo. Wszyscy mówią tak samo. Zatem podsumujmy. Hyksosi, którzy najechali Egipt, to pasterscy królowie, albo inaczej Kaftoryci, albo inaczej Filistyni, albo Filistyńczycy, jak ktoś woli. Byli oni ludem semickim, który pochodził, miał swoje korzenie od Sema. I pierwotnie oni mieszkali na wschód od terenów zamieszkałych przez dzieci Chama, bo jak wiemy, dzieci Chama poszły na tereny obecnego Egiptu, natomiast Semici zamieszkiwali na wschód od nich w Kanaanie. A ich pierwszym królem, tychże Hyksosów, po podbiciu Egiptu o imieniu Salikis mógł być Melchizedek, bo Melchizedek to był także znany jako król Salemu. Zwróćmy uwagę, nazwa tego króla Salitis, Salitis, król Salemu, który był kontynuacją przedpotopowego Enocha i jako przedpotopowy Enoch, znany później jako Melchizedek, był budowniczym Wielkiej Piramidy. Dlatego właśnie ci Hyksosi ten naród, ten Egipt podbili. Bez walki mieli taką kontrolę, także rozkazywali wszystko, zarządzali, kontrolowali wszystko, łącznie z tym, jaki kult miał być prowadzony w tymże kraju. Po podbiciu Egiptu zmusili oni Egipcjan do zamknięcia bogochwalczych świątyń, gdzie panowała niemoralność i kult fałszywych bogów. A gdy swoje zadanie wykonali, którym było zbudowanie Wielkiej Piramidy, odeszli na mocy układu, którego zawarli. Zdawać by się mogło, tacy potężni wielcy kraj podbili bez walki, a potem odchodzą sami, bo się dogadali tak i sobie poszli w nieznane, w obce miejsce, wykonali zadanie, z którym wysłał ich Bóg i dlatego potem odeszli. Na semickie pochodzenie Filistynów wskazuje także jeszcze jeden bardzo ciekawy fakt. Goliat, Filistyn Goliat, później już żyjący współcześnie obok Izraela. Goliat nie potrzebował tłumacza, by rzucić wyzwanie Izraelowi w czasie bitwy, która, jak pamiętamy i wiemy, zakończyła się jego śmiercią z ręki Dawida, bo ich języki były bardzo podobne. On po prostu mówił w swoim języku, a ludzie go rozumieli i mogli mu także odpowiadać, gdyż były to języki bardzo, bardzo do siebie podobne, może nawet identyczne, tylko trudno mi ocenić w tej chwili. Gdy natomiast synowie Jakuba znaleźli się w Egipcie, niezbędny był tłumacz do rozmowy z Józefem, gdyż jak pamiętamy, Józef początkowo nie chciał ujawnić się przed braćmi jako ich brat i udawał, że jest Egipcjaninem. Egipcjaninem, który nie rozumie języka semickiego, hebrajskiego, bo Egipcjanie mówili językiem chamickim, który był dla nich niezrozumiały. Zobaczmy pierwszą Mojżeszową ten cytat. To jest sytuacja właśnie, kiedy stoi obok Józefa tłumacz, a Józef udaje, że nie rozumie mowy swoich własnych braci. Lecz oni nie rozumieli, że Józef, przepraszam, nie rozumie. Lecz oni nie wiedzieli, że Józef rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Zatem myśleli, że swoje uwagi, jakie do siebie czynią, są niezrozumiałe dla Józefa. No i w psalmie 114:1 czytamy, gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka. Nazwany jest ten język egipski językiem obcym. Po odejściu Hyksosów, królów pasterzy, zazdrośni Egipcjanie, którzy źle wspominali ten czas, okryli ich niesławą jako okupantów. I od tamtej pory pasterze stali się czymś obrzydliwym w Egipcie. To się nie zaczęło od czasu, kiedy Żydzi przyszli do Egiptu. To miało miejsce jeszcze wcześniej. Czytamy o tym w 1 Mojżeszowej 46. Józef powiedział do swoich braci, którzy już przybyli do Egiptu, mieli tam zamieszkać z powodu tej klęski głodu, która panowała w Kanaanie. Józef powiedział do swoich braci, do domu swego ojca, pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu, moi bracia, i do mego ojca, którzy byli w ziemi Kanaan, przyjechali do mnie. A ci mężczyźni, ci ludzie są pasterzami, bo zajmowali się hodowlą bydła. Przyprowadzili więc swoje owce, woły i wszystko, co mieli. A gdy wezwie was Faraon i zapyta, czym się zajmujecie, odpowiecie. Twoi słudzy od swego dzieciństwa aż do dziś są pasterzami, my i nasi ojcowie. W ten sposób będziecie mogli mieszkać w ziemi Goszen, bo Egipcjanie brzydzą się każdym pasterzem. To właśnie miało takie pochodzenie, to obrzydzenie do pasterzy wśród Egipcjan. Ale wracamy do proroctwa Enocha, tak, którego prorokowanie o dniu pomsty, tak, o dniu pomsty po powrocie Jezusa z tysiącami swoich świętych, czyli z klasą morskiego statka, wzbudzoną już w pierwszym zmartwychwstaniu do boskiej natury. Mówiliśmy o tym sporo w pierwszej części, o tym zmartwychwstaniu do boskiej natury, o tym szczególnym błogosławieństwie dla członków Kościoła umierających w okresie Laodycei po dacie pierwszego zmartwychwstania. To prorokowanie to ogłaszanie przez Kościół Laodycei kary wtórej śmierci dla bezbożnych nowych stworzeń z okresu Paruzji i Epifanii, czyli przesiewaczy z tego okresu. I proroctwo to zostało wyrażone w symbolice piramidy zbudowanej przez tak popotowego Melchizedeka albo przez przedpotopowego Enocha, bo jest to jedna i ta sama osoba. Jak piramidzie zostało to pokazane? Teraz to wyświetlimy. Zostało pokazane następujące. Tu mamy taki przekrój piramidy. Tutaj się czerwone kropeczki i strzałeczki pokazują. Ten punkt czerwony, o, prawda, w tym miejscu przy górze, przy końcu Wielkiej Galerii, pokazuje datę drugiego adwentu, drugiego przyjścia naszego Pana. To jest ta czerwona kropka, tak, w tym miejscu. I jeśli byśmy ją rzutowali pionowo w dół, tak jak strzałeczki czerwone pokazują, to dojdziemy do tego bezdennego dołu, który tutaj jest na dole, a ten dół, tutaj na dole, to symbol czasu ucisku. Tu nie będę opowiadał symboliki piramidy, nawet w Szczędziu, zostawiam to dla zainteresowanych, ale myślę, że to ogólny zarys jest w większości znany. Co ta piramida pokazuje, prawda? Ten korytarz opadający, to ta Wielka Galeria, tam wcześniej to już zasłoniłem teraz tym napisem, ale tam są jeszcze i pokazane także i zakon, i te wszystkie rzeczy z tym związane. Dół przedstawia czas ucisku, którego początek jest w roku 1914. Położenie tego punktu, który pokazuje czas powrotu naszego Pana, rzutowany w dół, doprowadza nas do miejsca tuż przed tymże dołem. Pokazuje na datę drugiego adwentu Jezusa tuż przed rokiem 1914, który rozpoczął czas ucisku. I Jezus po powrocie rozpoczyna karanie, sądzenie swojego własnego ludu. Niewiernych nowe stworzeń, jako bezbożnych grzeszników, o których Juda pisze w swoim liście. Piotr także pisze w swoim liście. Tutaj, jak widzimy, wyłapałem te wersety i sobie je odczytamy, zanim pójdziemy dalej, żebyśmy zobaczyli, że ci grzesznicy to naprawdę są tak mocnymi grzesznikami, jak Juda je opisuje. Pamiętamy, że nazywał ich bezbożnymi grzesznikami, którzy popełniali bezbożne uczynki. Więc zobaczmy do Judy, tego właśnie listu Judy, także do innych wersetów, nie tylko do tego, którym on mówi o proroctwie Enocha, ale także do kilku wcześniejszych, 4-5. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Mocne słowa. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie. Oni weszli wśród lud Boży. Oni są, byli jego częścią. 5. A chcę wam przypomnieć, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. 10-13. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina, pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty, zginęli w buncie Korego. Ile aluzji do różnych wydarzeń Starego Testamentu, złych wydarzeń, złych przykładów Starego Testamentu, które najwyraźniej, zdaniem Judy, były zapowiedzią, obrazem, ilustracją, typem, cieniem tych późniejszych złych zachowań. Oni to są zakałą, tak? Jestem już w wersecie 12. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział. Tuczą siebie samych, chmurami są bez wody, unoszonymi przez wiatry. Chmura bez wody, prawda? Co to jest chmura bez wody? Po co chmura? Chmura powinna mieć wodę, inaczej jest bezużyteczna. Są drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców. No to po co drzewo, jak nie rodzi owoców? Dwakroć umarłymi i wykorzenionymi. To ciekawe, prawda? Dwakroć umarłymi, to znowu sam ten werset jest godny innego wykładu, nawet całego. Dlaczego oni są dwakroć umarłymi? Krótko tylko, byli umarłymi w Adamie, gdy poznali Jezusa i przyszli do Niego, wyrok Adamowy został z nich zdjęty, nastąpiło spłodzenie z ducha, a potem z powodu ich niewierności znowu to wszystko utracili. Czyli najpierw umarli w Adamie, potem umarli już indywidualnie sami po wyjściu z tego wyroku Adamowego, który był z nich zdjęty. Tak miałem do 13, czyli jeszcze czytam jeden. Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Tak opisuje ich przykry stan. To są właśnie ci, których Jezus przyszedł karać. Niewierne nowe stworzenia, członkowie wtóry śmierci, bardzo brzydkie osoby, bardzo brzydkie charaktery, zdolne do bardzo niecnych zachowań i postępków. Byli tacy od samego początku. Pierwszym z nich to oczywiście był Judasz z kart Nowego Testamentu, ale potem było jeszcze wielu, wielu innych członków tejże klasy. To są właśnie tacy ludzie. I jeszcze mamy drugi list Piotra i to cały rozdział, no ale nie będę czytał całego, 22 wersety. Wybrałem tylko te najbardziej związane z tym tematem, czyli czytamy najpierw 1-3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Też mocne słowa, prawda? I wiele pójdzie za ich nieczystościami, z powodu których źle będzie się mówić o drodze prawdy. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, a dosłownie uformowanymi słowami przehandlują was. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, a miałem to 3 czytać właśnie, potem przeskakujemy do 9 i 10. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy za ciałem w pożądaniu kalania idą, a zwierzchnością albo rządem pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się krzywdząco mówić o chwałach. Czyli o tych, których Bóg używa, a oni mówią o nich krzywdząco, bluźnią przeciwko nim. Wersety 12 do 15. Lecz oni jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano, zabijano, krzywdząco mówią, czego nie znają. To też zginą jak one. I poniosą karę za nieprawość, oddawanie się w dzień rozpuści uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Do 15 mieliśmy czytać, czyli jeszcze dalej czytamy. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Kolejna aluzja do typu Starego Testamentu. No i jeszcze przenieśmy się 17 do 22, czyli do końca rozdziału. Ludzie ci to źródła bez wody. Tam chmury bez deszczu, bez wody, tutaj źródła bez wody. I obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Czyli która śmierć tak jest opisana dla nich. Przemawiając bowiem słowami nadętymi i pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, ich ostateczny stan jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Tyle jeśli chodzi o opis tejże klasy, o karaniu której mówi Juda w wersetach 14 i 15 i dlatego właśnie mówi w tak mocny sposób. Powtórzę to. O nich prorokował Enoch, 7 po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się bezbożnie dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Po powrocie, po załatwieniu sprawy ze swoim ludem, bo sąd zaczyna się zawsze od ludu Bożego, nasz Pan rozlicza się także z nominalnym chrześcijaństwem od roku 1914 przez czas ucisku, który wtedy się zaczął i trwa do chwili obecnej i jeszcze będzie trwał, zanim dokończy się, dopełni swego dzieła rozliczenia. Zauważmy, że werset 15, przypominałem przed chwilą obydwa, teraz tylko początek, przypomnijmy, to właściwie wyświetlimy. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników i tak dalej. Czyli zauważmy, że mamy powiedziane, że przyszedł, aby dokonać sądu nad wszystkimi, sąd nad wszystkimi i ukara dla wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki i tak dalej. Tu już mówi o tych bezbożnikach, to już mówi o tych, którzy mienili się być jego ludem, bo potem wypowiadali różne bezecne słowa przeciwko Jezusowi, przeciwko Bogu, gdy stali się już niewierni. Ale od roku 1914 wszyscy są sądzeni. Tak całe nominalne chrześcijaństwo podlega temu sądowi, ponieważ jakby nie patrzeć, to chrześcijaństwo to niby Królestwo Chrystusa, niby przedstawiciele Chrystusa. A co stworzyli? jaką historią się mogą wypisać do chwili obecnej i czym się mogą wypisać w chwili obecnej. To chrześcijaństwo. Muszą być za to rozliczeni i za to odpowiedzieć. Zatem, a właśnie, Izajasz, 61 rozdział, ten okres, ten czas rozliczania nazywa dniem pomsty naszego Boga. I pisze w ten sposób. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym ogłosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia, abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących. To jest mowa dokładnie o tym samym okresie, prawda? Dzień pomsty naszego Boga, to co wytłuściłem. Dla ciekawości zacytuję te same słowa w wykonaniu naszego Pana z Łukasza 4 rozdziału. Jezus zacytował te słowa z Izajasza, ale jak zaraz zobaczymy, przez porównanie pominął słowa o dniu pomsty. Dlaczego? Bo nie były one wtedy jeszcze na czasie. Widzimy tą biblijną zasadę, w której w różnych miejscach Biblii, w Starym Testamencie szczególnie, mamy opisane różne wersety dotyczące różnych okresów czasu. One się zaczynają wypełniać wcześniej, niektóre później i dlatego jest ważne umiejętne badanie, analizowanie. Nasz Pan na przykład z Izajasza 61 rozdziału przeniósł do swoich czasów fragmenty pewne, ale nie zacytował tych słów o dniu pomsty Boga naszego, bo ten dzień pomsty miał dopiero rozpocząć się od roku 1914. To były 2000 lat później, prawda, około w stosunku do czasów naszego Pana. Zobaczmy, co nasz Pan powiedział w Łukasza 4 rozdziale w tych dwóch wersetach. Cytuję Izajasza, bo to o nim Izajasz pisał w 61 rozdziale. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym ogłosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Tak? Ten miłościwy rok Pana to zaproszenie do wielkiego zbawienia w klasie maluszkiego statka, kościoła, tak zwane wysokie powołanie do boskiej natury. Taka interpretacja, którą przedstawiłem w części pierwszej i w części drugiej, wyjaśnia wszystkie dziwne wersety o Enochu i Melchizedeku. Natomiast jeżeli założymy, że Enoch i Melchizedek umarli, tak jak niektórzy to czynią, bo trudno im uwierzyć, że że do dzisiaj żyje jakiś człowiek, tak, przedpotopowy Enoch czy popotopowy Melchizedek, jeśli założymy, że oni umarli, to te wszystkie wersety pozostają niezrozumiałe. Stają się, tak, wodą na młyn dla wyższych krytyków do kwestionowania zapisów Biblii, ponieważ wyśmiewają się oni z tych zapisów jako nierealnych, a jeżeli nie przyjmiemy do wiadomości faktu, że ten Enoch żyje, tak jak wiele wersetów o tym pisze, no to te wersety odkładamy na bok, albo próbujemy w jeszcze dziwniejszy sposób interpretować każdy oddzielnie i niezgodnie z pozostałymi. Przywołam te wszystkie wersety na podsumowanie, żebyśmy zobaczyli, ile to dziwnych, tak, w cudzysłowie dziwnych wersetów Biblii staje się jasnych i zrozumiałych, jeżeli przyjmiemy to, co Biblia wydaje się mówić na temat Enocha i Melchizedeka. 1 Mojżeszowa 5:24. Enoch chodził z Bogiem, a nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I ten werset staje się dzięki temu zrozumiały. Żydów 7:3-8 o Melchizedeku. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Jeżeli Enoch i Melchizedek nie żyją, nie żyli wtedy, kiedy Paweł pisał te słowa, nie żyją do dzisiaj, no to jak rozumieć te słowa? Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku dni i bez końca życia? 8 werset. A tu biorą dziesięcinę umierający ludzie, tam zaś ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jak można ten werset inaczej rozumieć, niż to, że ten, o którym złożono świadectwo, czyli o Melchizedeku, że on żyje, ponieważ Paweł w tym wersecie kontrastuje umierających, śmiertelnych lewitów, którzy brali dziesięcinę, ale byli z grona ludzi śmiertelnych i żyli, a tu mamy w przeciwieństwie tak świadectwo o kimś, kto żyje, czyli wyraźny kontrast Pawła tylko z tego jednego punktu widzenia. Śmiertelność, umieralność, odchodzenie tamtych i życie tego jednego Melchizedeka. Także Żydów, 11 rozdział, a werset 5. Przez wiarę przeniesiony został Enoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż go przeniósł Bóg. Zanim bowiem został przeniesiony, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Jak możemy inaczej rozumieć, że go Bóg przeniósł, aby nie oglądał śmierci, jeżeli on umarł? Trzeba kombinować strasznie, żeby nadać jakąś sensowną wypowiedź. No i ten Judy 14-15 werset, którym zajmowaliśmy się w tej części. O nich też prorokował Enoch 7 po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie bezetne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Dzięki temu wyjaśnieniu te wszystkie wersety harmonijnie i logicznie układają się w całość. Na koniec dwa problemy, które zgłaszają ci, którzy nie uznają, którym trudno uznać fakt, że Enoch wciąż żyje. Pierwszy problem, pierwszy jak gdyby zarzut przeciwko temu, że on żyje, to, że skoro według Biblii karą za grzech jest śmierć, to każdy grzesznik, którym także był przecież Enoch, musi tę karę ponieść. Dlaczego Enoch miałby tej kary nie ponosić? Gdyby to twierdzenie było słuszne, to oznaczałoby ono, że nigdy nie doczekamy się Królestwa Bożego na ziemi. Dlaczego? Bo kiedykolwiek by ono nie przyszło, zawsze na ziemi żyliby jacyś grzesznicy, i to w miliardach byśmy mogli ich liczyć, na których śmierć Bóg musiałby czekać. Nie mógłby Bóg zaprowadzić Królestwa Bożego na ziemi, o które każe się nam modlić, tak, słowami naszego Pana: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, ponieważ zaprowadzając Królestwo widzi jakąś ogromną liczbę ludzi, miliardy ludzi wciąż żywych, mówi, no przecież oni muszą ponieść karę, tak jak ci, którzy umarli przed nimi. Wobec tego nie wprowadzam jeszcze królestwa. Czekam, aż poumierają wszyscy. Aż kara zostanie wykonana na wszystkich. Dla potwierdzenia tego chciałbym zacytować Izajasza 2 rozdział 2-4. Ale one są doskonale znane wersety i chciałbym, żebyśmy słuchając ich, przypominając je sobie, skupili się tylko na jednej rzeczy. Czy w tych wersetach, czy te wersety mówią, o kim one mówią? Czy mówią o żyjących ludziach, żywych ludziach, czy o tych wzbudzanych z grobu? Kto to będzie mówił to, co tu za chwilę przeczytamy? Tylko z tego punktu widzenia rozważmy ten fragment. I cytuję wobec tego, nie mam go na ekranie, więc cytuję z Biblii. I stanie się w ostatnim z dni, że góra domu Pana będzie mocno stać jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a będą do niej zdążać albo płynąć wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, albo prawo, a słowo Pana z Jerozolemu. Wtedy sądził będzie narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów, przekują miecze na lemiesze, włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. O kim tu mowa? O ludziach wzbudzanych z grobu, czy o ludziach, którzy będą wtedy żyli? Kto to będzie mówił: pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, a będzie nas uczył dróg? A kto będzie przekuwał miecze na lemiesze? To ludzie z grobu będą wzbudzani i z mieczami i będą dopiero coś z nimi robić? Tak? W Królestwie naszego Pana będzie Bóg ich wzbudzi i będzie problem, że miecze mają? Albo żaden naród nie poniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, to ci wzbudzani z grobu będą przystępowali do walki między sobą? No, to nie jest opis ludzi wzbudzanych z grobu. To jest opis ludzi, którzy żyją w czasie zaprowadzania Królestwa na ziemi, a że Królestwo na ziemi będzie zaprowadzane przez książąt Starego Testamentu, którzy będą przez Boga wzbudzeni w Izraelu i dla Izraela, cały świat ludzkości będzie zachęcany, żeby po to królestwo zgłosić się do Izraela, bo Bóg nowe przymierze zawrze z Izraelem, zapraszając do niego oczywiście całą ludzkość, ale zawrze je z Izraelem. Stąd wiele ludów będą mówić: pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. Tyle jeśli chodzi o ten zarzut, że wszyscy grzesznicy muszą ponieść karę za grzech i umrzeć. Nie muszą, bo miliardy nie umrą, tylko wejdą za życia i nie będą już musiały iść do grobu. A teraz przejdźmy do zarzutu numer 2. Uznanie, że Enoch żyje do dzisiaj, jest naiwnością i łatwowiernością. Tak samo jak wiara w niepokalane poczęcie Marii, czy też zabranie jej w ciele do nieba, albo moc relikwii i inne historie, niesłychane historie uznawane przez wielu różnych chrześcijan. Co my możemy powiedzieć o tym argumencie, że to naiwność i łatwowierność, taka sama jak wiara w niepokalane poczęcie Marii albo zabranie jej w ciele do nieba? Wiemy, że Kościół katolicki takie dogmaty ogłosił, prawda, że z ciałem i duszą poszła Maria do nieba. Tak, to był papież Pius XII w roku 1950 ogłosił taki fakt, taką informację. Do tego roku nikt o tym nie wiedział, ale w tym roku się ludzie dowiedzieli, to spoza Biblii, na podstawie Piusa XII, że Maria została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Tak, a wcześniej inny Pius IX w 1854 roku ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Marii. Nawet mam tutaj cytat, jak on to dokładnie ogłosił. Też do tego roku o tym nikt nie wiedział, ale w tymże roku się dowiedzieli, bo papież to ogłosił. A zrobił to tak. Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. No rzeczywiście trudno w takie coś uwierzyć. Przyszło bardzo późno, nie ma tego w Biblii i trzeba wierzyć. No właśnie, nie ma tego w Biblii. Zatem nasza odpowiedź na ten zarzut jest następująca. Podstawowa różnica między tymi historiami jest, czyli o Enochu, że żyje, i tych o niepokalanym poczęciu Marii, zabraniu jej w ciele do nieba. Podstawowa różnica między tymi historiami jest taka, że o tych trzech rzeczach tak nie ma w Biblii ani jednego słowa. Czyli o niepokalanym poczęciu, zabraniu w ciele, o relikwiach i czymkolwiek innych. Natomiast o Enochu i Melchizedeku jest ich całkiem sporo. Więcej niż dwa czy trzy. A nasz pan powiedział, że świadectwo, to zakon już tak mówił, świadectwo, prawda, żeby coś było uznane za prawdę, potrzeba wystarczyć świadectwo dwóch, trzech świadków. Więc mamy w tutaj biblijnych więcej niż dwóch, trzech świadków, bo wersety, które wciąż są na ekranie, od pierwszej Mojżeszowej do Judy 14-15, wszystkie, gdybyśmy je policzyli, to tych wersetów jest więcej niż trzy. I one mówią jednym głosem, że Enoch, Melchizedek żyją. Żyli w czasach, gdy pisał o tym Paweł, i że nie mieli umrzeć, nie mieli mieć końca, bo bez początku dni i bez końca tychże dni. I na koniec następujące podsumowanie z mojej strony. Każde spójne, logiczne i harmonijne wyjaśnienie niejasnych zapisów Biblii jest lepsze od uznania ich za nieprawdziwe, za nierealne czy za niemożliwe. Bo jeśli Bóg przeniósł zasadę życia Logosa z nieba do łona Marii, a wiem, że tak było, to czy nie mógł przenieść Enocha przez potop i dodatkowo spowolnić w nim procesy śmierci Adamowej, tak by razem z miliardami ludzkości dożył on czasu zaprowadzania nowego przymierza, zaprowadzania Królestwa Bożego na ziemi, i aby razem z miliardami innych z ludzkości skorzystał z zatrzymania wykonywania na ludzkości wyroku z Edenu, bo tak się kiedyś nie, i to niebawem stanie. Wyrok śmierci przestanie być wykonywany, zostanie zatrzymany. Egzekucja zostanie wstrzymana, bo rozpocznie się nowe przymierze i każdy, kto się po to nowe przymierze będzie chciał podać, z niego skorzystać, już nie będzie musiał umrzeć, nie będzie musiał mieć wykonanego na sobie wyroku z Edenu. A wszystko po to Bóg zrobił, by tenże Enoch był dokładnym typem, dokładnym cieniem rzeczywistości, którą miał przedstawiać. A co miał przedstawiać? Mówiliśmy o tym dużo w pierwszej części tego wykładu. Miał przedstawiać Kościół siódmego okresu, Kościół Laodycei, która to część Kościoła, umierając jako ludzie w Laodycei po dacie pierwszego zmartwychwstania, nie zasypiała w stanie śmierci, czyli nie miała przerwy w istnieniu, lecz w chwili śmierci ciała, w okamgnieniu przechodziła w stan duchowej boskiej natury. I z tego powodu Bóg ten typ, ten symbol, ten cień tych właśnie osób, tych, którzy dostąpili tego szczególnego błogosławieństwa, jak podali objawienie, że nie zasypiać, nie zasnąć, jak to Paweł znowu pisał w 1 Koryntów 15, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Żeby być odpowiednim typem tej grupy osób, Enoch przez Boga został także potraktowany w sposób wyjątkowy i jak podaje Biblia, miał nie oglądać śmierci, miał nie umrzeć, miał nie mieć przerwy w istnieniu. Bóg jest bardzo dokładny. Pamiętamy, że jeżeli pokazuje coś w typie, to rzeczywistość, to ten typ jest bardzo dokładnym odbiciem tej rzeczywistości, którą miał pokazywać. Jako przykład podam na zakończenie fakt, że baranek paschalny, zabijany 14 Nisan, który wskazywał na naszego Pana, był barankiem paschalny, był spożywany w czasie wieczerzy i jak to wszyscy doskonale rozumieją, spożywanie baranka w czasie wieczerzy nie mogło dojść do końca, nie mogło się skończyć przed północą, bo było to wielkie święto, zaczynało się wieczorem i trwało do późna w nocy, przechodziło przez północ, to znaczy przechodziło na następny dzień. I żeby Jezus, ten, który był pokazany w tym baranku, mógł umrzeć 14 Nisan, tak jak baranek był zabijany 14 Nisan, co Bóg zrobił? Sprawił, że Żydzi swoje dni, swój kalendarz, swój dzień rozpoczynają wieczorem. Także aby baranek paschalny, który był spożywany wieczorem, prawda, zaczynali go, tak zabijany był między dwoma wieczorami, czyli gdzieś około godziny 18, potem był przygotowywany, potem ta wieczerza, która trwała do późna w nocy i przechodziła przez północ, ale to już nawet nie tylko to, jeszcze tego samego dnia Jezus musiał umrzeć. Nie mogło być baranek paschalny zabijany 14 Nisan, a nasz Pan jako wypełnienie tego baranka paschalnego umiera 15 Nisan. Skoro typ wskazywał na 14 Nisan, to i antytyp, ta rzeczywistość pokazana w tymże symbolu, musiała także nastąpić 14 Nisan. I z tego powodu Bóg dla Żydów zorganizował liczenie czasu dnia, doby od wieczora. Od wieczora. A wieczór rozpoczyna u nich nowy dzień i w ten sposób 14 Nisan rozpoczął się o godzinie 18. Zdążyli Żydzi i przygotować baranka, i spożyć go, i nasz Pan jeszcze zdążył być aresztowany, sądzony, tak, transportowany od Anasza do Kajfasza i zdążył jeszcze zakończyć swoje życie jako ten antytypiczny, prawdziwy baranek, także 14 Nisan. Jakże dokładny jest Bóg, że zadbał o to. Przecież ktoś mógłby powiedzieć, no to czy 14, czy 15 umrze. Ważne, że był jego wypełnieniem, ale skoro 14 Nisan, to 14 Nisan. I z tego powodu Żydzi od zawsze dzień zaczynali, do dzisiaj zaczynają, tak? Wieczorem, nie o północy. Wiemy, że sabat w dzisiejszym Izraelu zaczyna się w piątek, tak? W piątek wieczorem już ci, którzy ten sabat przestrzegają, go rozpoczynają. Tyle w tym temacie o człowieku z początkiem, ale bez końca. Jest to, przypomnę, jest to siostrzany wykład, uzupełnienie tematu, który wygłosiłem także wcześniej o innym człowieku, tamten tytuł, o Melchizedeku, ten był bardziej o Enochu, tamten tytuł tamtego to człowiek bez początku i bez końca. Natomiast ten tytuł obecny to człowiek z początkiem, ale też bez końca, ponieważ i Enoch, i Melchizedek mieli nie mieć tego samego końca. Natomiast jeden początek miał, Enoch go miał, bo się urodził, natomiast Melchizedek, kontynuacja Enocha, nie miał początku, nie urodził się, nie miał ojca, nie miał matki, żadnego rodowodu, bo był osobą, która urodziła się przed potopem, był kontynuacją Enocha. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę błogosławieństw z tego tematu, myślę, że ciekawego dla wszystkich, nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie, to może sobie także rozważyć wszystko to, co ja w tych dwóch wykładach, właściwie czterech wykładach na ten temat chciałem zawrzeć. Niech Bóg pobłogosławi te rozważania dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.